Witam Was serdecznie wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, cudownego Zbawiciela. Jest to dla mnie przywilej, że mogę być wśród Was. Moja żona tam z tyłu chodzi z dziećmi, one są jeszcze malutkie. Joelek, synek, ma roczek i 2 miesiące. I córeczka Zara, 2,5 roczku. Także tam z tyłu, jak będzie okazja, możecie sobie porozmawiać. Jeśli chodzi o mnie, jeśli mam o sobie powiedzieć, to pastorem jestem od... 2 lata temu zostałem pastorem oficjalnie, 3 lata temu pełniącym obowiązki pastora. Natomiast jeśli chodzi o mój życiorys, to wyglądało tak, że ja w kościele się wychowałem, czyli nie jestem jakby przechrzczony czy nawrócony z kościoła do kościoła, tylko od początku byłem właśnie w tym kościele protestanckim, zielonoświątkowym, wcześniej we wspólnocie zielonoświątkowej, później do drugiego kościoła w tym samym mieście przeszedłem. Bo tutaj zresztą na Dolnym Śląsku dużo mamy zborów różnych i w naszym mieście akurat jest też wspólnota zielonoświątkowa i jest też nasz kościół. W 99 roku przeszedłem tam do kościoła, gdzie jest obecny cały czas Marek Świrk, jest starszym zboru teraz. Także jest to błogosławieństwo dla mnie, muszę Wam powiedzieć, ogromne, mieć też kogoś, kto służy radą, tak zresztą jak podobnie jak pastor Daniel, który ma ojca, który często na pewno służy mu wieloma mądrymi wskazówkami, radami, instrukcjami i tak dalej. Dobrze, o sobie nie będę więcej mówił. Poza tym też zawodowo uczę języka angielskiego, więc nie tylko jestem pastorem, ale to tam tylko troszeczkę. Natomiast cała praca to się koncentruje na wielu rzeczach, które są związane ze zborem. Tak, chcę Wam powiedzieć coś, moi kochani wszyscy, jak tu jesteście, że jest Was bardzo dużo tutaj dzisiaj. Naprawdę. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że nawet jakby to były 3 osoby, to jest nas bardzo dużo. A dlatego jest nas bardzo dużo, dlatego że, wiecie, czasami są takie spotkania, gdzie wystarczy, że są 2-3 osoby i słyszałem kilka takich świadectw. Nie wiem, czy słyszeliście, czy znacie takie nazwisko jak Billy Graham. On się nazywa i on, nie wiem, czy jeszcze chyba żyje cały czas, po 90 już jest. I on się nawrócił właśnie na takim małym spotkaniu. Ale później dzięki niemu nawróciły się miliony, miliony, tłumy wielkie ludzi. Na jego spotkania przychodziło więcej ludzi niż na spotkania papieża. Także on miał ogromny wpływ na historię w ogóle całego świata. A mimo tego, że przyszedł na spotkanie, na którym było kilka osób dosłownie. Więc to jest tak, że każdy z nas dzisiaj, jak jest tutaj, może mieć ogromny wpływ na swoje otoczenie i na swoje społeczeństwo. I to nigdy, ja mu powiedziałem o tym dlatego, że wierzę z całego serca w to, że to nie chodzi o ilość, tylko chodzi o to, co dane ziarno będzie zasiane, jaką pracę ono przyniesie i jaki owoc przyniesie w naszym życiu i w życiu wszystkich tych, którzy są wokół nas. Chwała Bogu. Więc najpierw bym chciał, moi drodzy, żebyśmy mogli się pomodlić chwilkę, żeby Pan Bóg mógł poprowadzić też to słowo. Będzie z jednego krótkiego fragmentu czytane tylko i wyłącznie z Ewangelii Mateusza, więc chciałbym, żeby Duch Święty mógł dotykać tak moje serce, jak i was wszystkich. Duchu Święty, prosimy Cię o to, abyś otwierał moje i nasze wszystkich serca na Twoje Słowo przede wszystkim, aby ono mogło pracować w nas, aby mogło czynić swoją pracę i abyś Ty oddzielał plewy od ziarna, abyś oddzielał to, co jest powiedziane z nas i to, co jest powiedziane, co nie powinno być powiedziane i to, co jest mówione i co jest przekazywane, a co nie powinno być mówione, od tego, co jest żywym Twoim Słowem, które powinno w nas pracować, powinno wykonywać pracę i przynosić wielki, wspaniały owoc dla Twojej tylko i wyłącznie chwały. Amen. Więc dzisiaj będziemy czytać z Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, od 1 wiersza. Jest to bardzo trudne słowo. Przyjechałem tu, żeby Wam powiedzieć bardzo trudne słowo. Czy ktoś jest gotowy na trudne słowo? Ktoś? Wszyscy? Jest jeden brat, chwała Bogu. Jest jeszcze siostra, chwała Panu Bogu. Więc jest kilka osób, które są gotowe na coś trudnego dzisiaj. Chwała Bogu. Nie ma sensu mówić w kościołach łatwych rzeczy, bo one nie przynoszą żadnych wyzwań dla nas, a my potrzebujemy cały czas mieć wyzwania. I to jest dobrze, kiedy chcemy mieć wyzwania, kiedy chcemy się rozwijać, kiedy chcemy się zmieniać, kiedy chcemy cały czas przynosić Panu Bogu więcej i więcej i więcej chwały, chwały dla Jego imienia. Więc 20 rozdział od 1 wiersza przeczytamy tą przypowieść o robotnikach winnicy. Ja będę czytał, ja nie wiem, czy jest wyświetlony tutaj fragment, czy jest możliwość wyświetlić, bo ja będę czytał z takiego przekładu Nowe Przymierze i Psalmy. To są teraz takie nowe Biblie z Poznania, bodajże one są przetłumaczone. Bardzo dobry przekład, polecam. Czytam cały czas chyba więcej jeszcze tej Biblii naszej warszawskiej, bo przywykłem bardzo, ale też tą polecam z całego serca. A dlaczego? Dlatego tak przy okazji jeszcze powiem, bo jest dobrze, kiedy, wiecie, kiedy ja się wychowywałem, ja czytałem zawsze po angielsku Biblię i też między innymi dlatego się nauczyłem języka angielskiego, ale to muszę wam powiedzieć, możecie sprawdzić sobie, nawet wziąć katolickie Biblię i kiedy jest więcej tego wszystkiego, Pan Bóg nam więcej mówi do nas. Bo się okazuje, że jak się przyzwyczajimy do jednego wiersza, to czytamy go 20 razy i nic nowego nie widzimy. A kiedy przeczytamy jedno zdanie, które jest inne, okazuje się, że wiele nowych rzeczy Pan Bóg chce nam powiedzieć. Więc dlatego bardzo polecam czytanie różnych przekładów Pisma Świętego. 20 rozdział od pierwszego. Królestwo niebios przypomina bowiem pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy. Uzgodnił z nimi stawkę, denar za dzień i posłał do pracy. Następnie wyszedł o 9 i zobaczył innych stojących bezczynnie na rynku. Więc chyba z tego, co pamiętam, to w tym naszym przekładzie jest napisana inna godzina, tak? O 3, więc to jest przełożone na prawdziwe realia, jak to naprawdę było. Bo tutaj jest troszkę inaczej, dlatego że nie jest to przełożone na czas dzisiejszy nasz, naszą rachubę czasu. Więc tam jest 3, bo wtedy to była rzeczywiście 3. Ale tak jak to było tak, jakby była 9 rano. Więc tutaj w tym przekładzie już jest powiedziane dokładnie tak, jakby było u nas, tak jakby było. Bo rzeczywiście było rano. 3 to była wtedy tam rano. Więc jeszcze raz. Następnie wyszedł o 9 i zobaczył innych stojących bezczynnie na rynku. Idźcie i wy do winnicy, powiedział, a ja wam sprawiedliwie zapłacę. I oni poszli. Potem wyszedł jeszcze w południe i około 15 postąpił podobnie. Gdy wyszedł o 17, zastał również czekających na pracę. Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? Zapytał. Nikt nas nie najął, odpowiedzieli. A on na to, idźcie i wy do winnicy. Z nastaniem wieczoru właściciel winnicy polecił swojemu zarządcy, zawołaj robotników i wypłać im dniówkę. Zacznij od ostatnich, a zakończ na pierwszych. Podeszli zatem zatrudnieni o 17 i otrzymali po denarze. Gdy podeszli pierwsi, sądzili, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Po wypłacie zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi. Ci ostatni pracowali tylko godzinę, wytykali, a Pan potraktował ich na równi z nami, którzy musieliśmy znosić trudy dnia i upał. Wtedy gospodarz powiedział jednemu z nich, nie krzywdzę cię, mój drogi, czy nie uzgodniliśmy, że dostaniesz denara? Bierz, co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić tak, jak i tobie. Czy nie wolno mi z tym, co jest moje, czynić tego, co ja chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? W ten sposób ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Amen. Warto teraz powiedzieć amen. Amen. Na czytanie Słowa Bożego, bo to jest tylko żywe Słowo Boże. To, co kaznodzieje mówią, jest mniej istotne, ale to, co Pismo Święte mówi, jest żywe, skutecznie, ma moc. Biblia mówi, że Pismo Święte jest jak młot, który kruszy skałę, jak ogień, który trawi wszystko, co jest wokoło. Amen. To jest święte Pismo, niech ono przynosi dzisiaj chwałę dla Pana Boga. Moi drodzy, ja bym chciał dzisiaj powiedzieć o sprawiedliwości troszkę. Więc takie pytanie mam, wiecie, zagadkę w zasadzie na sam początek, żebyśmy troszkę rozruszali nasze umysły. Ostatnio o tym pomyślałem. Czy jest możliwość, żeby być sprawiedliwym i uczciwym, ale niedobrym? Jest taka możliwość, żeby być sprawiedliwym, uczciwym i niedobrym jednocześnie. Wiecie, mamy dzisiaj partię polityczną, która ma w swojej nazwie Sprawiedliwość. Oczywiście w ogóle abstrahuję od swoich poglądów politycznych, bo to różnie bywa. Czasami głosujemy na tych, czasami na tamtych. Ale czy słowo sprawiedliwość niesie w sobie od razu dobroć jednocześnie? Myślicie, że tak jest, czy tak nie jest? Czy sprawiedliwy znaczy zawsze dobry? Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Więc można być sprawiedliwym, ale bardzo niedobrym. Oczywiście, że można. Czy komuś przychodzi jakiś przykład do głowy? Może nie mówcie głośno, ale pomyślcie, moi drodzy bracia i siostry, czy jest taka, tak gdzieś kiedyś się w waszym życiu coś takiego zdarzyło, że ktoś was sprawiedliwie potraktował, ale to nie było dla was dobre. Myślę, że wiele takich przykładów moglibyśmy dzisiaj wymieniać. I w swoim życiu mogę wam powiedzieć o jednym takim przykładzie, kiedy jakiś czas temu pracowałem, bo też cały czas w zasadzie odkąd ukończyłem szkołę średnią, nawet to pracowałem, dorabiałem. I był taki moment, kiedy dostałem umowę. Kilka lat u jednego pracodawcy pracowałem i kiedy przychodziłem co roku odnawiać tą umowę, to zawsze pytałem szefowej, czy coś się zmieniło, czy nic się nie zmieniło. Nie, nie. wszystko w porządku, Marcin, tylko podpisać trzeba i wszystko jest dobrze. I był taki moment, pamiętam, kiedy podpisałem tą umowę, to już była czwarta umowa z rzędu bodajże, i potem się okazało, że w umowie się zasadnicza sprawa zmieniła. Zmieniło się to, że kiedy miałem dojeżdżać do szkoły, nie płacono mi za dojazdy. Czyli to się zmieniło w umowie. I ja o tym nie wiedziałem i pani właścicielka firmy nie powiedziała mi o tym, nie poinformowała, kiedy pytałem. Ale w umowie było napisane. Umowa drobnym maczkiem, kilka stron do przeczytania. Trzeba byłoby pewnie z pół godziny czytać, więc co roku ta umowa była, wszystko było to samo, ale tylko jedna drobna rzecz się zmieniła. I potem, kiedy przyszło do rozliczenia, otrzymałem wypłatę, otrzymałem mniejszą wypłatę i zapytałem wtedy, czy dlaczego tak jest, czuję się źle z tym. Czuję się, jakby ktoś mnie oszukał, no mówię szczerze, jak jest. No ale w umowie jest napisane, taką odpowiedź usłyszałem, w umowie było napisane. Ja sądziłam, że ty czytasz tą umowę, więc wszystko jest sprawiedliwie. Nie dostałeś tych pieniędzy i nie dostaniesz, bo tak jest zapisane w umowie. Więc to było bardzo sprawiedliwe, co się zdarzyło. Tak umowa mówiła, to było zawarte, właściwie to moja wina była, no i tylko moje niedopatrzenie, że tego nie przeczytałem. Ale już druga strona medalu jest zupełnie inna, bo jeśli chodzi o etykę, o to, że kiedy ja zapytałem, czy coś się zmieniło, pani powiedziała, że nic takiego ważnego i tak dalej, to jest już zupełnie inna sprawa. Więc sprawiedliwie to było wszystko uczynione. Co do joty, co do literki. Ale niestety to nie było nieuczciwe i to było niedobre dla mnie. I niedobre dla wszystkich tych ludzi, którzy tak zostali oszukani. Więc oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta. Można być sprawiedliwym, ale jednocześnie być bardzo niedobrym. I dziś chciałbym, żebyśmy troszkę więcej powiedzieli o sprawiedliwości. O tej sprawiedliwości, jaką Pan Bóg, jaka jest według Niego sprawiedliwość. Czym jest według naszego kochanego Jezusa Chrystusa Zbawiciela sprawiedliwość. Czym jest sprawiedliwość Boża, nie ludzka sprawiedliwość, ale Boża sprawiedliwość. Na czym ona polega, ta sprawiedliwość? Amen? Amen. Chwała Bogu. Boże, dzięki Ci za Twoje słowo, że możemy dzisiaj się uczyć czegoś więcej. Więc zaczniemy od początku omawiać tą historię. Królestwo Niebios przypomina bowiem pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy. Wiecie, moi drodzy, kiedyś to było tak i w zasadzie dzisiaj jeszcze w niektórych krajach tych Bliskiego Wschodu, czy tych troszkę mniej rozwiniętych, cały czas takie praktyki występują i gdzieś w filmach nawet czasami widujemy. Może nam gdzieś takie obrazy świtają jeszcze, że wyobraźcie sobie port, statek, który zawija do portu, wychodzi kapitan i on szuka robotników, którzy mogliby pracować. Przychodzą ludzie, zbierają się na rynku, na placu miejskim i on wybiera sobie ludzi, których chce, reszta idzie do domu, bo nie ma dla nich pracy, bo takie są czasy. Bywało też tak, że następował kryzys i rzadko kto otrzymywał pracę. Czasem pracowali bardzo długo za nędzne wynagrodzenie, ale to tak było. Ludzie wybierali, dla was jest praca, zapraszam, dla innych nie będzie niestety, możecie iść do domu. No i tak było w tym momencie. Pewien gospodarz wyszedł wczesnym rankiem, o 6 godzinie, można by było powiedzieć, wczesnym rankiem do swojej winnicy, i uzgodnił z nimi, żeby wynająć robotników do swojej winnicy. Uzgodnił z nimi stawkę, denar za dzień i posłał ich do pracy. Jaka to była stawka, denar za dzień? To tak jak dzisiejsza dniówka, więc ile dzisiaj dniówka wynosi, możemy powiedzieć, pracujące dni, 20 dni, no powiedzmy, że 200 zł dniówka wynosi, jakbyśmy to przeliczyli sobie. Czyli gdzieś tak może 200, 150 zł, coś koło takiej stawki. 150-200 zł cały dzień pracy. Tylko, że to była pewnie praca inna niż nasza, bo to była praca, wiecie, w skwarze słonecznym, 12 godzin od rana do wieczora, od najgorszej godziny od najgorszego upału do najgorszego, zresztą zaraz dojdziemy do tego, bo sami pracownicy to powiedzieli. Dobrze, i co się stało dalej? Więc pierwsza rzecz jest taka, że gospodarz wyszedł, wynajął robotników i umówił się z nimi na konkretną stawkę. Denar za dzień, dla nas 150 zł i posłał ich do pracy. Co się zdarzyło dalej? Następnie wyszedł o 9 i zobaczył innych stojących bezczynnie na rynku. Czyli 3 godziny później. Idźcie wy do winnicy, powiedział, a ja wam sprawiedliwie zapłacę. I tutaj pojawia się druga rzecz, że już nie powiedział tutaj gospodarz, że zapłacę wam denara za dzień, ale powiedział, że zapłacę wam sprawiedliwie. Nie było mowy o tym, że dam wam znowu denara za dzień. Nie, nie było czegoś takiego. Wcześniej oni stali, zapewne to byli, prawdopodobnie to byli ci, którzy stali cały czas tam i czekali na pracę, bo być może jeszcze gdzieś ktoś ich najmie do jakiejś innej pracy, bo to był rynek miejski na placu i przychodzili różni ludzie, którzy potrzebowali pracowników. Więc przyszedł i powiedział, ja wam sprawiedliwie zapłacę. Nie powiedział, że denara. Ale oni poszli. Poszli, ponieważ wiedzieli, że jeśli powiedział, że sprawiedliwie, to będzie sprawiedliwie i myśleli, że dobrze. Idźcie i wy do winnicy, powiedział, ja wam sprawiedliwie zapłacę. I oni poszli. Potem wyszedł jeszcze w południe i około 15. Postąpił podobnie. Więc była 6 godzina, była 9 godzina, była 15 godzina, więc 8 godzin minęło. Od 6 do 15, mówię, 9 godzin minęło. Gdy wyszedł o 17, znowu wyszedł o 17, zastał również czekających na pracę. Dlaczego tu stoicie bezczynnie przez cały dzień? Zapytał. Nikt nas nie wynajął, odpowiedzieli. A on na to, idźcie i wy do winnicy. Zasadnicza sprawa jest tutaj taka, że oni stali tam cały dzień, bo tak powiedział gospodarz. Dlaczego stoicie tutaj bezczynnie cały dzień? Można by było powiedzieć, że to jest coś negatywnego, że stali bezczynnie. Cały dzień stali bezczynnie. Ale to było coś negatywnego, czy raczej coś bardzo dobrego z ich strony? Że czekali na pracę. Można by było przyjść na plac miejski, poczekać godziny. Jeśli nikt nie przyjdzie, to pójść. A dlaczego? Dlatego, że jeśli ja przyjdę i ktoś mnie nie wynajmie o godzinie rano, o godzinie 6, to znaczy, że jeśli mnie wynajmie o 15, to dostanę tylko troszeczkę pieniążków, więc no nie opłaca się. Lepiej pójdę do domu, bo nie dostanę denara, tylko 1/5 denara. Więc co ja przyniosę do domu? Co będę mógł przynieść swojej rodzinie? Jeśli nie 150 zł, będę czekał cały dzień i dostanę tylko 20 zł. Ale oni mimo wszystko, mimo że tak było i taka była praktyka, bo to jest sprawiedliwość, czekali cały dzień. Nikt nas nie wynajął, powiedzieli. A on na to, idźcie i wy do winnicy. Z nastaniem wieczoru ten sam właściciel, gospodarz, właściciel winnicy, polecił swojemu zarządcy. Zawołaj robotników i wypłać im dniówkę. Zacznij od ostatnich, a zakończ na pierwszych. Możemy dzisiaj zastanowić się, dlaczego tak było, że gospodarz zaczął od ostatnich, a skończył na pierwszych. Wiecie, kiedy dzisiaj pytamy siebie, to jest oczywista odpowiedź. Kto tam najbardziej pracował? Kto najciężej pracował? Kto był tym, który znosił te trudy i 12 godzin cały czas w winnicy zbierał te grona? Ci, którzy byli pierwsi. I oni właściwie żadnego wysiłku nie poczynili, bo przyszli, poszli do pracy i to wszystko. Tamci natomiast, bo mówię oczywiście w zdobyciu tej pracy. Podeszli zatem, zaczynamy historię naszą w zasadzie, można by powiedzieć, od początku. Podeszli zatrudnieni o 17. Ostatni. To byli ci, którzy byli ostatni i otrzymali po denarze. To jest, słuchajcie, moi drodzy, siostry i bracia, niesamowite w tej historii, a dla mnie to jest bardzo piękne. Przyszli o 17. I otrzymali po denarze 150 zł. Wyobraźmy sobie dzisiaj sytuację. Każdy z nas gdzieś pracuje, jeśli nie zawodowo, to w domu. W domu czasami jest ciężka praca, mogę powiedzieć, dużo przy dzieciach spędziłem ostatnio czasu, że wszystkie kobiety, które tutaj jesteście i jesteście w domu, a nie pracujecie, muszę wam powiedzieć, że jesteście ogromnym błogosławieństwem i nie ma takiej skali, którą można by było powiedzieć, czy pracowałyście kiedyś w przeszłości. Porównać do waszych mężczyzn, do waszych mężów, którzy chodzili do pracy na etat. Nigdy nie dajcie się okłamać. W swojej pracy kiedyś zapytałem pytanie, oczywiście po angielsku, czy są osoby tutaj, które nie pracują. I jedna podniosła pani rękę, że ona nie pracuje, a ja zapytałem, czy w domu też nie pracujesz, nic nie robisz, siedzisz przed telewizorem? No nie, no pracuję, no sprzątam, odkurzam, no wszystko. Nigdy więcej tak nie mów, odrzekłem. Nigdy więcej tak nie mów. Pracujesz bardzo ciężko i to jest kłamstwo. Jeśli chcesz tak mówić, to nie u mnie na zajęciach. Więc nigdy więcej już tak nie powiedziała, że nie pracuję. Kobiety, bardzo ciężko pracujecie. Musicie to wiedzieć. Jesteście wielkim błogosławieństwem. To taka dygresja. Natomiast idąc dalej, wracając do tego piękna, o którym opowiedziałem, wyobraźmy sobie sytuację, czy jesteśmy pracującymi zawodowo, czy w domu. Sytuację, która jest dla nas bardzo niesprawiedliwa. Przechodzimy do pracy, wiecie, wielu z nas pracowało w miejscach, gdzie byliśmy z innymi ludźmi. gdzie byliśmy z innymi ludźmi i czasami się zdarzyło, że ktoś dostał większą premię, nas oszukano, nam nie dano awansu, nam nie dano podwyżki, komuś wypłacono, kogoś wyróżniono, powiedziano na przykład w szkole, moja rodzina cała w szkole praktycznie pracuje, to powiedziano tu pani Kowalska, bardzo proszę wstać na Radzie Pedagogicznej, bardzo dziękujemy za przygotowanie konkursu, jesteśmy wdzięczni, że pani tak się napracowało, obok siedzi moja siostra na przykład, która też jest nauczycielką, która wszystko w zasadzie zrobiła ona. Ale że tamta na przykład jest kuzynką dyrektora czy dyrektorki, to ona zostaje wyróżniona, wszyscy jej klaszczą i to jest niesamowite. I wtedy co czuje taka osoba, która właściwie wszystko zrobiła, wszystko przyszło przez jej rękę, godzinami się napracowała, dniami natrudziła. I wiele takich sytuacji w naszym życiu jest. Tutaj ta sytuacja w Piśmie Świętym opisana jest szczególna, dlatego że to było chyba już całkowita skrajność, jaka się wydarzyła. Ludzie, którzy pracowali godziny. Wyobraźmy sobie dzisiaj taki moment, że jest lato, upał i przychodzi osoba do pracy w polu zbierać truskawki, jest 5 zł na godzinę czy 10 zł na godzinę, dostaje 120 zł, 12 godzin i przychodzi sobie ktoś delikatnie, już nie ma żadnego słoneczka, wszystko jest po dłubie truskawek godziny i dostaje też całą dniówkę, 120 zł. Co czujemy my, którzy pracowaliśmy 12 godzin, cały dzień? Czujemy się dobrze, czy czujemy się źle? Bardzo źle się czujemy. Tak, wiem. Do czego on zmierza? Do czego ten młody człowiek zmierza? Już zbliżamy się do końca powoli. Do tego, kochani, że Boża sprawiedliwość jest zupełnie inna niż nasza. Że Boża sprawiedliwość przede wszystkim polega na miłosierdziu, polega na wielkiej miłości, polega na łasce. Polega na tym, że Bóg chce dokładnie tak dać temu, który pracuje tylko godzinę, jak temu, który przepracował 12 godzin. Dlaczego? Dlatego, że On tak z nami ustalił. Dlatego, że każdy z nas, kiedy klękał kiedyś w swoim życiu na kolana i wyznawał swoje grzechy przed Panem Bogiem, to był dokładnie takim samym grzesznikiem, jak wszyscy ci, którzy dzisiaj, będąc w więzieniach, będąc najgorszym marginesem społecznym, nawracają się do Pana Boga i klękają, przychodzą do Pana Boga, oni są dokładnie w takim samym miejscu. I dokładnie tak samo Pan Bóg im przebacza grzechy jak nam. Każdemu z nas. I taka jest różnica między sprawiedliwością Bożą i Jego, miłością Jezusa Chrystusa do nas. I taka jest różnica między naszą sprawiedliwością ludzką a sprawiedliwością, która polega na krzyżu. Która wynika z krzyża. Która bierze się z krzyża. Tak Biblia mówi bardzo wyraźnie na ten temat. Jezus Chrystus, który zawisł na krzyżu, On się stał za nas sprawiedliwością. I to w Nim jest ta nasza sprawiedliwość. Więc dzisiaj, moi drodzy, kiedy możemy to czytać sobie dalej, nie ma też tak dużo czasu, żeby jeszcze więcej powiedzieć, ale po wypłacie ci, którzy pracowali cały dzień, zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi, zaczęli się denerwować. Wiecie, to nie było zwykłe tam burzenie się, ale zaczęli denerwować między sobą, zaczęli plotkować, wskazywać palcami, patrząc z zazdrością, zawistnie na tych, którzy tylko godzinę pracowali. To takie ludzkie, przecież to wszystko bardzo dobrze znamy. Jak to możliwe, drogi Panie, że nas potraktowałeś na równi z tymi, którzy musieliśmy znosić całe trudy dnia i upał? Wiecie, dźwięczy mi w słowach w zasadzie takie chrześcijańskie myślenie. Jak to możliwe? Ja w kościele 20 lat, 30 lat jestem w kościele, a on przyszedł sobie tutaj i on, jak on śmie być na równi tak jak ja? Jak on śmie być takim jak ja? Jak ludzie mogą patrzeć na niego? On musi jeszcze posiedzieć tutaj w tej ławce 20 lat. Dokładnie to jest dla nas pewnego rodzaju ostrzeżeniem, że Pan Bóg mówi dzisiaj nie tylko do nas, jak tutaj jesteśmy, ale do wielu z nas, do naszych serc. I nie tylko w naszym miejscu, nie tylko we Lwówku, jak dzisiaj tutaj przyjechałem, ale do wielu chrześcijan dzisiaj. Żebyśmy się obudzili, żebyśmy nie patrzyli na innych z tej perspektywy. Jak my znosiliśmy, jak my cierpliliśmy, ale żeby w naszych sercach zaczęło być pragnienie do tego, żeby widzieć ludzi, którzy przychodzą do Pana Boga, pomimo tego, że nie znieśli tego całego upału, jak my. Nie znieśli tych trudów, nie znieśli tego słońca, tej pracy ciężkiej. A Pan Bóg bardzo patrzy dokładnie na nasze serca dzisiaj. I On widzi, co jest w nas. I On widzi, czy czasem nie podnosi się w nas taki krzyk gdzieś i złość, i zazdrość, która mówi, a czemu oni mieliby być tak dobrze potraktowani jak ja? A wtedy gospodarz powiedział tak, czy ja cię krzywdzę, mój drogi? Czy ja cię skrzywdziłem? Przecież umówiliśmy się dokładnie na jednego denara. Skąd mogło w ogóle u ciebie być takie myślenie? Skąd mogło się zacząć takie myślenie, że dostaniesz więcej? Umówiliśmy się przecież na jednego denara. 150 zł. Czemu jest twoje oko zawistne? Dlatego, że ja jestem dobry dla kogoś innego. Czemu twoje oko jest zawistne i zazdrosne, że ja chcę komuś pobłogosławić? Że ja chcę mu pobłogosławić, że chcę pokazać, jak bardzo go kocham. Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić tak, jak i tobie. Ponieważ moja miłość wynika z łaski. Ponieważ ja się kieruję przede wszystkim łaską, niesprawiedliwością. A moja sprawiedliwość polega na miłosierdziu. U nas się zasiada na miłości. Trudne słowo, moi drodzy? Trochę trudne, czy nie? Możemy powiedzieć takie proste. Dla kogo to jest słowo, które dzisiaj dotyka jego serca? Czy może ktoś podnieść rękę dzisiaj? Chwała Bogu, niech wam Bóg błogosławi. Kiedy to przeczytałem pierwszy raz, jakiś czas temu, dotknęło to przede wszystkim mojego serca. I zawsze tak jest, że dzielę się słowem, które dotyka przede wszystkim mojego serca. Więc muszę wam powiedzieć, że to mnie dotknęło. Czy czasem w moim życiu, czy w moim sercu nie ma takiego myślenia? Czy czasem ja nie zaczynam już o sobie myśleć, że ja przecież jestem jeszcze pastorem? Ja jestem lepszy. Ale Bóg woła nas do tego, żebyśmy pragnęli widzieć ludzi, którzy spotykają się z łaską. Nie z tą sprawiedliwością, która dzisiaj jest wśród ludzi, która jest rozumiana wśród ludzi w naszym kraju jako pewna sprawiedliwość. Porozmawiajmy sobie ze znajomymi, czym jest sprawiedliwość dla ciebie. I gwarantuję wam, moi drodzy bracia i siostry, że jeśli byśmy powiedzieli, czy chcesz być sprawiedliwie potraktowany, to większość z nas powiedziała, że nie chcę być sprawiedliwie potraktowany, dlatego, że gdybyśmy tak byli traktowani w naszym życiu, to byłoby bardzo źle. Jeśli byśmy sprawiedliwie byli potraktowani za to, co my zrobiliśmy w życiu, za to, jakie grzechy popełniliśmy, za to, jak daleko byliśmy od Pana Boga, jak dzisiaj być może jesteśmy, to byłoby z nami bardzo kiepsko. Dlatego Pan Bóg, Ojciec, posłał Jezusa Chrystusa, żeby On mógł być za nas sprawiedliwością. Żeby Jego sprawiedliwość była przede wszystkim miłością. I jeszcze ostatnie zdanie z tego fragmentu, tej przypowieści. W ten sposób ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I to jest, moi kochani, wielkie ostrzeżenie, przede wszystkim dla mnie. Że być może kiedyś w niebie, kiedy przyjdę, stanę przed Panem Bogiem i będę z Nim rozmawiał na temat mojego życia. Czy On powie, jak to w Twoim życiu było? Powiedz mi. I On będzie widział i będzie mi mówił. Był taki czas w Twoim życiu, że patrzyłeś zawistnie na tych, którzy przychodzili do mnie, którzy chcieli poznać moją miłość, którzy chcieli się nawrócić, którzy być może się nawracali, ale oni byli dopiero takimi malutkimi niemowlaczkami. I patrzyłeś na nich zawistnie. Dlaczego ja nie mogłem sobie pobalować całe życie? Dlaczego ja nie mogłem tak żyć w taki sposób jak On? I On sobie przychodzi, ma czelność stanąć przed Panem Bogiem, pomodlić się. Jego modlitwa jest tak samo warta, tak samo ważna jak moja. To jest dla nas i dla mnie również ostrzeżenie. I bardzo poważne jest to ostrzeżenie, moi drodzy. Bo to słowo jest wyraźne. W ten sposób ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Czy możemy w ogóle to sobie wyobrazić? Wiecie, kiedy to do mnie dotarło pierwszy raz, ja byłem zszokowany. Dlatego, że Biblia mówi, kiedyś czytałem to słowo wiele razy, nie widziałem tego. Że to będą wszyscy tacy sami w niebie. Pierwsi będą ostatnimi, ostatni pierwszymi, więc wszyscy będziemy tacy sami. Nie zupełnie. Dlatego, że Biblia mówi, że ci ostatni, którzy pracowali tylko godzinę, będą tymi pierwszymi, czyli tymi, którzy byli najbardziej wyróżnionymi. Natomiast ci pierwsi będą ostatnimi. Tymi, na których Pan Bóg będzie mówił, więc tak nie będzie ich wyróżniał i nie będzie się nad nimi litował, ale będzie na nich patrzył jak na tych, którzy nie rozumieli Bożej łaski. Nie rozumieli Bożej miłości. Nie rozumieli Jego sprawiedliwości. I z tej perspektywy żyli w swoim życiu. Z tej perspektywy patrzyli na innych. Z tej perspektywy mówili innym słowo i Ewangelię. Więc dzisiaj dla mnie jest to wielka ostrzeżenie, ale jednocześnie zachęta do tego, żeby żyć w taki sposób, żeby pomodlić się do Pana Boga, upaść na kolana i powiedzieć: Panie Boże, ja Ciebie proszę z całego mojego serca, żebyś zmieniał to w moim życiu, żebyś zmieniał to, walczył z tymi moimi pragnieniami i z tymi zazdrościami, z tymi cechami, które gdzieś mnie ciągną w tą drugą stronę, tego samego wywyższenia, samowywyższenia. Halleluja. Amen. Chcę, żebyśmy mogli się przez chwilę jeszcze pomodlić, żebyśmy mogli powiedzieć Panu Bogu coś z serca, żebyśmy mogli, jeśli to słowo nas dotyka, jeśli to jest słowo, które być może coś nam mówi, jeśli to jest słowo, które coś oznacza dla nas dzisiaj, być może Pan Bóg przez swojego Ducha Świętego chce dotykać jakieś miejsca w naszym sercu. Być może to jest czas, żeby coś Panu Bogu powiedzieć. Być może jest to czas, żeby przeprosić, żeby poprosić. Jest to też jednocześnie zachęta do tego, żebyśmy mogli żyć, patrząc na innych, jak na ludzi, do których pragniemy, żeby przychodzili do Pana Boga. Pragniemy, żeby poznali Bożą miłość, mimo tego, że my jesteśmy już w Kościele tak długo. Że mimo tego, że służymy w Kościele tak wiernie. Mimo, że tak mało nam zapłacono czasami. Mimo, że tak niewiele nas wyróżniono, mimo, że tak niewiele pochwał dostaliśmy. Bo na tym polega miłość. Na tym polega miłość Jezusa Chrystusa i na tym polega Jego sprawiedliwość. Amen? Amen. Amen? Amen. Trudno jest powiedzieć amen po takim słowie. Dla mnie też było trudno pierwszy raz. Ale musimy to powiedzieć z pełną świadomością. Amen. Ja mówię jako pierwszy. Amen. To jest Twoje słowo, więc pomódlmy się w chwilę, możemy skłonić nasze głowy, drogie siostry, drodzy bracia. Panie, pomimo tego trudnego słowa, które dzisiaj Ty nam dałeś, które mi dałeś przede wszystkim, wołamy do Ciebie, Panie, abyś zmieniał nasze serca, bo serce, Ty powiedziałeś, żebyśmy czujniej niż wszystkiego innego strzegli naszego serca. Wołamy do Ciebie, Panie Boże, ja wołam jako pierwszy, żebyś zmieniał moje serce, abym mógł patrzeć na ludzi, jako na tych, którzy potrzebują Twojej miłości, którzy potrzebują Twojej łaski, którzy potrzebują sprawiedliwości, która będzie ich zaskakiwała, Panie. Która będzie ich zaskakiwała łaską, Panie. Sprawiedliwości, która będzie ich zaskakiwała łaską. I modlimy się, Panie, o nasze serca, abyś nas przygotowywał do tego, abyś zmieniał nas, abyś nie pozwolił nam być w tym miejscu oceniania gniewu, zazdrości, zawiści w stosunku do ludzi, którzy przez całe życie byli daleko od Ciebie, ale teraz przychodzą i są tak blisko przez to, że Ty ich ukochałeś. Prosimy Ciebie o to z całego serca. W imieniu Jezusa Chrystusa, nasz Ojcze ukochany. Amen. Dziękuję jeszcze raz.